Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia informację filmową na temat strategiczne siły jądrowe państw NATO. W koncepcjach i planach wojennych NATO strategicznym siłom jądrowym wyznacza się rolę szczególną. W wypadku światowego konfliktu zbrojnego powinny one decydować o jego wyniku. W politycznych przetargach i wojnach lokalnych, nawet jeśli nie będą użyte, mogą stanowić narzędzie nacisku. Strategiczny potencjał jądrowy państw NATO tworzą strategiczne rakiety balistyczne klasy Ziemia-Ziemia, samoloty bombowe lotnictwa strategicznego oraz atomowe rakietowe okręty podwodne. W NATO strategicznymi siłami jądrowymi dysponują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Państwa te na początku 1978 roku posiadały łącznie 2379 strategicznych środków napadu jądrowego, potencjalnie mogących przenieść w jednej salwie 10 676 ładunków bojowych.
Porozmawiajmy o tym, czym w istocie było Wojsko Polskie. Jaką doktryną wojenną kierowali się Wojsko Ludowe, Wojsko Polskie? No, cały czas używamy tego sformułowania w cudzysłowie polskie. A w odniesieniu do tej armii, jak się kształtowała doktryna wojskowa armii w PRL-u?
No, trzeba powiedzieć, że ten potencjał armii poszczególnych podbitych narodów, państw przez Związek Sowiecki w całej Europie Środkowo-Wschodniej, on miał być tylko dodatkiem do tego potencjału zbrojnego Związku Sowieckiego. Tak?
Czyli można byłoby zaryzykować twierdzenie, że Sowieci nie bardzo ufali polskim żołnierzom, no, w tym sensie, że byli Polakami. Ja pamiętam bardzo często takie opowieści z lat 80., że jakby co do czego przyszło, na przykład przyszedł rozkaz ruszenia na Danię, to Polacy zwrócą lufy swoich kałasznikowów na wschód.
To są bajki oczywiście, to straszne bajki, ale no, trzeba powiedzieć, że w tym pierwszym procesie, w pierwszym etapie istnienia Polski Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego, powiedzmy w pierwszym 10-15-leciu, jeśli chodzi o wojsko, no to gra się toczyła o to, żeby wykształcić krajową, polską, co nie znaczy, że patriotyczną, elitę oficersko-dowódczą. Teraz do tego momentu funkcje dowódcze, cały korpus oficerski Wojska Polskiego był zdominowany przez Sowietów. Tak? No, nieprzypadkowo. No, rola ludzi takich jak Żymierski, rola to była rola dekoracyjna, to był po prostu agent sowiecki, ale nieprzypadkowo właśnie funkcje dowódczo polityczno-nadzorcze nad wojskiem pełnił do momentu, kiedy go nie zamordowali Ukraińcy i słusznie na przykład Świerczewski. Ale też myślę tutaj o tym całym korpusie oficerskim, o ludziach pokroju Popławskiego, Kieniewicza. No później to jest oczywiście minister obrony narodowej, marszałek Związku Sowieckiego Konstanty Rokossowski.
Chyba jedyny w tym gronie w miarę wybitny dowódca wojskowy.
No tak, oczywiście. On się odznaczył no, talentami wojskowymi w czasie II wojny światowej, czy tej ostatniej fazy II wojny światowej. I dopiero jakby ten proces przysposobienia miał w perspektywie 10, 15, 20 lat, 30 lat dać efekt w postaci wykształcenia własnej, niezwiązanej z tą historią właśnie okresu międzywojennego, z całym tym systemem szkolenia, polskiej elity wojskowej. I ten proces został oczywiście od razu w latach 40. uruchomiony i był kontynuowany tak naprawdę do końca. Proces, w którym ostatecznie, można powiedzieć, Polakom powierzono Ludowe Wojsko Polskie we władanie, w dowodzenie, w sensie takim widocznym, bezpośrednim, no to jest moment z końca 1967 roku usunięcia ze stanowiska szefa sztabu Ludowego Wojska Polskiego, Jurija Bordziłowskiego, generała Jurija Bordziłowskiego, który zresztą krótko później wyjechał do Moskwy i na to stanowisko został wprowadzony też chyba nieprzypadkowo pierwszy Polak, Wojciech Jaruzelski. I to jest proces, można powiedzieć, no, takiej ostatecznej polonizacji Ludowego Wojska Polskiego, chociaż jeśli chodzi na przykład o tajne służby, to ja znalazłem dowód na to, że ostatni doradca zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego, jakby przeżył jeszcze tą datę graniczną w postaci pozbycia się Jurija Bordziłowskiego z funkcji szefa sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, ale później cały system szkolenia, bo system szkolenia...
Czyli jak długo
stał jakby na takim...
W wojsku jeszcze byli sowieccy doradcy tacy?
Do końca nie wiadomo, ale myślę, że do końca lat 60. Zresztą to też jest, wokół tego jest wielka propagandowa taka jakby to powiedzieć, takie propagandowe kłamstwo, że po 56 roku ci wszyscy Sowieci wyjechali. No warto też pamiętać o tym, że Władysław Gomułka, kiedy przejął stery rządów nad partią i państwem w 56 roku, sam wystąpił do Chruszczowa, do Moskwy o to, żeby jednak zatrzymać część oficerów Armii Czerwonej. On był przerażony tym, że to jest na taką skalę prowadzony odpływ tej kadry dowódczej Armii Czerwonej właśnie do Moskwy i on niejako zahamował ten proces i jednak kilkuset, jeśli się teraz nie mylę, oficerów Armii Czerwonej w Ludowym Wojsku Polskim pozostało.
Ważnym komponentem strategicznych sił jądrowych są rakiety balistyczne klasy Ziemia-Ziemia. Dysponują nimi Stany Zjednoczone i Francja. Strategiczne rakiety balistyczne zapewniają możliwość bardzo szybkiego reagowania. Stanowiska startowe strategicznych rakiet balistycznych klasy Ziemia-Ziemia mieszczą się w podziemnych, żelazo-betonowych silosach o wysokości kilku pięter. Naziemne urządzenia, pokrywy silosów i wejścia do pomieszczeń podziemnych są starannie strzeżone i często sprawdzane. Sprawdzanie gotowości poszczególnych układów rakiety oraz jej odpalanie odbywa się z oddzielnych podziemnych pomieszczeń, tak zwanych punktów kontroli i odpalania, wspólnych dla każdych 10 rakiet. Odpalanie rakiet może nastąpić tylko na szyfrowany sygnał przekazany z podziemnego centrum dowodzenia lotnictwa strategicznego lub z powietrznego stanowiska dowodzenia. Do odpalenia rakiet konieczne jest jednoczesne użycie dwóch różnych kluczy szyfrowych, z których każdym dysponuje inny oficer.
Jak pan popatrzy na system szkolenia właśnie wojskowych LWP, no to on stał jakby na dwóch nogach. Z jednej strony można powiedzieć płytkie szkolenie wewnątrzkrajowe, no głównie skoncentrowane na Akademii Sztabu Generalnego, ale to można powiedzieć głębokie, które w jakimś sensie dawało no, taką pełną atestację przynależności do kadry dowódczej Ludowego Wojska Polskiego odbywało się w Związku Sowieckim. Mhm. Nie sposób było objąć stanowisko kierownicze w sztabie generalnym albo w tajnych służbach bez przynajmniej dwumiesięcznego, jeśli nie dziesięciomiesięcznego, czy nawet studiów strategiczno-obronnych właśnie kursu czy studiów w Związku Sowieckim na jednej z akademii czy kursów po prostu KGB czy GRU, bo również żołnierze tajnych służb wojskowych bywali na kursach służb cywilnych sowieckich, czyli w KGB.
A co dzisiaj wiemy o zadaniach tej armii, tego Ludowego Wojska Polskiego? Wspomniał pan, że tak naprawdę to był dodatek, otoczka do Armii Czerwonej, której nie planowano przydzielać pierwszoplanowych zadań, ale wiemy, że polscy żołnierze, żołnierze LWP mieli szturmować między innymi Danię. Jakie zadania przewidziano i czym by się to, gdyby te plany doktryny sowieckiej się sprawdziły, czym by się to dla Polski skończyło?
Zacząć trzeba od tego, że pomimo tych wszystkich jakby zastrzeżeń, o których wcześniej mówiliśmy, że to była armia jakby będąca dodatkiem do armii Imperium Sowieckiego, to trzeba powiedzieć, że była to druga co do wielkości armia Układu Warszawskiego po Armii Czerwonej. Ona w warunkach wojny, nawet zagrożenia, miała liczyć od 400 do, no w tych najbardziej w latach 70. jakby rozwiniętych planach wojny z Zachodem, ponad 600 tysięcy żołnierzy. Ta armia miała jakby tworzyć istotny element związku taktycznego, operacyjnego wojsk Układu Warszawskiego w postaci tak zwanego frontu nadmorskiego, zwanego w Polsce Ludowej Frontem Polskim. Chodzi tutaj zarówno o oczywiście wojska lądowe, ale też o wojska, o marynarkę wojenną. Była to armia tak zwanego pierwszego rzutu strategicznego. Tak naprawdę armia, która była przeznaczona na unicestwienie.
Komponentem strategicznych sił jądrowych państw NATO są atomowe rakietowe okręty podwodne z rakietami balistycznymi klasy woda-ziemia. Posiadają je wszystkie trzy atomowe państwa NATO: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Atomowe rakietowe okręty podwodne są stale modernizowane. Skalę postępu w tej dziedzinie ilustruje najlepiej przykład modernizacji okrętów amerykańskich. W wyniku prac rozwojowych realizowanych w latach 1965-1985 zasięg rakiet wystrzeliwanych z amerykańskich atomowych rakietowych okrętów podwodnych zostanie zwiększony do około 7500 km. Jednocześnie rakiety te będą mogły przenosić w jednej salwie ponad 20-krotnie więcej ładunków jądrowych. Stany Zjednoczone mają 41 atomowych rakietowych okrętów podwodnych, z których 10 uzbrojonych jest w rakiety Polaris A3 z głowicami trójładunkowymi o mocy 200 kiloton. Pozostałe 31 amerykańskich atomowych rakietowych okrętów podwodnych uzbrojonych jest w rakiety Poseidon C3 z głowicami o 10 ładunkach po 50 kiloton każdy. Wszystkie amerykańskie atomowe rakietowe okręty podwodne posiadają na pokładzie po 16 rakiet. Łącznie mogą one w jednej salwie wystrzelić 656 rakiet z 5440 ładunkami. W Stanach Zjednoczonych przystąpiono od roku 1974 do budowy atomowych rakietowych okrętów podwodnych nowego systemu Trident. Mają to być okręty o wyporności około 17 tysięcy ton, uzbrojone w rakiety Trident C4. Każdy okręt posiadać ma 24 rakiety z głowicami 10-ładunkowymi o mocy 50 kiloton każdy. Pierwsze z planowanych 10 okrętów mają wejść do służby w latach 1979-1982.
Pierwszy rzut strategiczny, czyli cały kocioł skupiony wokół NRD i oczywiście wyprowadzony na zachód przez terytorium NRD i przez Morze Bałtyckie, właśnie w okolice Cieśnin Duńskich, front nadmorski, którego istotą było oczywiście Ludowe Wojsko Polskie, tak naprawdę w pierwszym ruchu odwetowym Paktu Północnoatlantyckiego był przeznaczony na straty.
Czyli na uderzenia atomowe.
Zdziesiątkowany no, do tego stopnia, że no, rozważano oczywiście jego całkowite unicestwienie. Jakby, jak pan pyta mnie o całą strategię wojenną Układu Warszawskiego w przyszłym konflikcie zbrojnym, to Ludowe Wojsko Polskie tworzące właśnie ten front nadmorski razem z armią NRD i z armią czechosłowacką, miały one za zadanie te wojska, tych plus oczywiście Armia Czerwona stacjonująca na terenie Polski Ludowej i na terenie NRD. Całość tej operacji pierwszej, tak zwanej operacji zaczepnej, opierała się, można powiedzieć, na takim sowieckiej koncepcji Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. Ona zasadzała się jakby na koncepcji takiej, że w momencie podjęcia decyzji o zaatakowaniu Zachodu, już pomijam tutaj te aspekty propagandowe, bo zawsze mówiono o tym, że to miała być operacja obronna, ale generalnie ćwiczono wariant, w którym wojsko otrzyma, dowództwo wojska otrzyma informację o tym, że zachodni planują atak na wschód i w ramach wyprzedzającego uderzenia zaatakują zachód, i to uderzenie miało polegać jakby na dwóch takich koncepcjach. Mianowicie oczywiście to miało być uderzenie natury konwencjonalnej, czyli wojsko miało zostać wyprowadzone z koszar i maszerować maksymalnie na zachód, ale jakby cała ta marszruta frontu nadmorskiego miała zostać wsparta przez takie chirurgiczne uderzenia atomowe, które miały zresztą przeprowadzić również wojska Ludowego Wojska Polskiego.
Zaopatrzone w broń atomową przez Sowiet.
Tak, w wyniku właśnie nalotów na główne cele strategiczne, no, czyli miasta, można powiedzieć, operowania przyszłej okupacji prowadzonej przez Ludowe Wojsko Polskie, czyli na przykład Kopenhaga, Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Amsterdam, te wszystkie miasta miały zostać takimi bardzo silnymi uderzeniami atomowymi zaatakowane. Jakby opór zachodnich miał zostać, czyli państw NATO w tym rejonie przełamany. Miało to wpłynąć oczywiście na morale wojska, całego społeczeństw Danii, Niemiec, krajów Beneluxu, i w ślad za tym miały maszerować wojska pierwszego rzutu, ale uznano ten wariant za mało prawdopodobny, więc przyjmowano, że w zasadzie cały rejon NRD i praktycznie Polska do pasa Wisły, od północy do południa, z wychyleniem nawet na Śląsk oczywiście i Czechosłowację, że ten rejon zostanie po prostu zamieniony jak to fachowcy mówili, w lej atomowy. I z dokumentacji, którą ja badałem, wynika, że w latach 70. Strategzy sowieccy uważali, że spadnie na Polskę około 420-430, Polska przyjmie uderzeń atomowych, natomiast w latach 80. aż do roku 89-90 uznano, że to będzie ponad 600 uderzeń atomowych. No tak naprawdę z tych symulacji, które prowadzono w sztabie generalnym, w zarządzie pierwszym sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, wynikało, że około 3 milionów może stracić życie właśnie w tym pasie Wisły, przy założeniu, to też jest bardzo ważne, przy założeniu, że w pierwszych dniach wojny da się, śmieję się, bo to było nierealne, da się, jak to mówili ci sztabowcy z zarządu pierwszego operacyjnego sztabu generalnego Wojska Polskiego, odśrodkować, czyli wyprowadzić z głównych rejonów zurbanizowanych prawie 7 milionów Polaków. Czyli z Gdańska, czy z Trójmiasta, z Warszawy, z Krakowa, tak, całej tej aglomeracji górno- i dolnośląskiej. 7 milionów ludzi jakby za strefę uderzeń. No, sami sztabowcy mówili podczas różnych gier wojennych, że to jest, towarzysze, po prostu nierealne. Jeden z majorów, jeśli się teraz nie mylę, zapytał w 1978 roku o to, w jakiej perspektywie my możemy osiągnąć w ogóle tą możliwość wyprowadzenia poza strefę uderzeń państw NATO 7 milionów ludzi, i usłyszał, że w okolicach 2000 roku, bo chodzi, panie redaktorze, o to, że tak zwane zapasowe rejony zlokalizowania ludności cywilnej, przepraszam za język, ale to jest język z dokumentów LWP, że Polska Ludowa ma po prostu najsłabiej rozwiniętą rozbudowę, no, można powiedzieć, ochrony ludności cywilnej, mimo tego, że była, jak wiemy, krajem frontowym i posiadała, co już żeśmy powiedzieli, drugą co do wielkości armii. Wiadomo było, że jakby Polska Ludowa musi przyjąć jakby główne uderzenie odwetowe NATO, ze względu na to, żeby zatrzymać właśnie mniej więcej na pasie Wisły marsz wojsk drugiego rzutu strategicznego, czyli wojsk sowieckich, no, których według różnych szacunków miało być nawet ponad 3 miliony. Oni mieli po prostu maszerować na zachód. No, ta koncepcja wojny, muszę przyznać, że ma trochę wątpliwych elementów, bo na przykład nie wyobrażam sobie, jak po tej strefie skażonej, w jakim czasie, bo to by musiał być krótki czas, wojska chemiczne uczynią na przykład ten rejon zdatny do tego, żeby prowadzić dalsze działania operacyjne wojsk drugiego rzutu. No ale to są te niejasności, które brano pod uwagę.
Przerażająca perspektywa, i to chyba zaczęliśmy na latach 40., a skończyliśmy na szczęście niezrealizowanym scenariuszu zamienienia Polski w atomową.
Ale warto przy tej okazji, panie redaktorze, zaznaczyć, bo to się do mediów chyba nie przebija, że jeden z ostatnich wariantów ćwiczonych ataku na zachód to jest wariant ćwiczony w Ludowym Wojsku Polskim, oczywiście w koordynacji z wojskami sowieckimi, który nosi datę 14 czerwca 1989 roku, czyli już po formalnych wyborach, no i odzyskiwaniu stopniowym niepodległości przez Polskę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
W najbliższej przyszłości nowym elementem w arsenale strategicznych sił jądrowych państw NATO mogą stać się pociski manewrujące kruz o dużych możliwościach manewrowania w locie na małych i bardzo małych wysokościach oraz wysokiej precyzji trafienia rzędu 15-30 metrów. System sterowania pociskiem manewrującym polega na porównywaniu przez własny pokładowy komputer informacji wprowadzonych zawczasu do jego pamięci z danymi sytuacji terenowej na trasie lotu i wprowadzaniu odpowiednich do tego korekt nawigacyjnych. Zarówno w wersji morskiej, jak i lotniczej pociski manewrujące mogą być uzbrajane w ładunki konwencjonalne o masie około 450 kg materiału wybuchowego lub jądrowe o mocy 200 kiloton. Bez względu na rodzaj ładunku, wielkość i wygląd zewnętrzny pocisków manewrujących pozostają niezmienione. Różnica polega na tym, że mniejszy objętościowo ładunek jądrowy, widoczny na dolnym przekroju, umożliwia zabranie większej ilości paliwa i wydłużenie w ten sposób zasięgu pocisku do około 3500 km. Wymiana rodzaju ładunku i paliwa oraz zmiany programu lotu można dokonać w niespełna 1,5 godziny. W myśl decyzji z 1977 roku pociski manewrujące kruz w wersji lotniczej i morskiej mają być od roku 1980 wprowadzane do Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta ma charakter wyraźnie prowokacyjny wobec pokojowych i rozbrojeniowych inicjatyw państw wspólnoty socjalistycznej.